4,5 minuty po 21:00, właśnie w ten ciepły wieczór, tak jak to mówił Kamil Kacper Narodzonek, do nas do studia przyszło wielu, wielu autorów książek, które są związane w jakiś sposób z Radiem Szczecin. W naszym studiu dzisiaj Lena Grau. Dobry wieczór
Państwu.
Marcin Grzelak.
Dobry wieczór.
I autor też książki, którą mam tutaj w rękach, czyli Rafał Glina. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Będziemy rozmawiać o różnych książkach. Później też jeszcze pokażemy fotografię, bo tych książek, które otrzymały patronat Radia Szczecin, jest naprawdę sporo. Ja mam tu przed sobą całkiem duży stosik. Z nami jeszcze dzisiaj miała być Anna Sakowicz, autorka książki Leoni i Aleksander, ale niestety przedłużyło się spotkanie autorskie, na którym w tej chwili jest i niestety nie będzie mogła odebrać od nas telefonu, ale myślę, że o tej książce też kilka zdań powiemy. Tak jak już mówiłam, całkiem spory stosik się tutaj uzbierał. Książek, które się ukazały albo całkiem niedawno, albo kilka lat temu, albo jak się okazuje nawet kilkanaście, bo taką książką jest książka Marcina Szczygielskiego, Filipinki to my. To książka reporterska, na podstawie której też powstał audiobook. Ten audiobook cały czas można znaleźć na stronie Radia Szczecin, a ja mam nadzieję, że Marcin Szczygielski odwiedzi nas za tydzień, bo teraz wyjechał na festiwal Góry Literatury. Jeszcze raz dobry wieczór. Porozmawiamy o tych waszych książkach, które ukazały się pod patronatem Radia Szczecin, ale myślę, że też o innych waszych powieściach. Chociaż oczywiście jest z nami Lena Grau, która na swoim koncie na razie ma tę jedną książkę, która otrzymała od Radia Szczecin patronat, to Granicznik. I od tej książki bym zaczęła. Od książki, która ukazała się całkiem niedawno i dotyka tego, co jest w Szczecinie dla nas bardzo ważne, czyli pogranicza. Coś, co gdzieś nam wszystkim chyba w duszy gra, a nie wszyscy w swoich powieściach, nie wszyscy szczecińscy autorzy w swoich powieściach chcą albo mogą to pogranicze wykorzystać. Tobie, Lena, to przyszło chyba w naturalny sposób, bo granica to jest też miejsce związane z twoją pracą.
Tak, zgadza się. Od 15 lat ponad jestem związana ze Strażą Graniczną. Tak, obecnie jestem funkcjonariuszem Straży Granicznej. Więc był to naturalny pomysł, że jeśli nie policjant, bo chciałam coś innego napisać, to strażnik graniczny. I tak powstał Maciej Zawicki i Granicznik.
I to jest taka postać, która będzie ci towarzyszyła w innych książkach, czy nie?
Być może będzie, być może wróci, ale obecnie przyznam, że pracuję nad czymś innym i mam innego bohatera.
O, to jeszcze myślę, że troszeczkę uchylimy rąbka tajemnicy. W przypadku Marcina Grzelaka to nie jest tak jak wtedy, kiedy kryminaliści, że użyję tego określenia, tworzą swoje historie i mają bohatera, wokół którego cała seria się rozwija. Tak jest na przykład w przypadku Rafała Gliny. Jeszcze tutaj o tym bohaterze porozmawiamy. Twoje wszystkie książki to zupełnie inni bohaterowie. I tak jest też z Martwym Mlekiem, którego akcja toczy się w różnych, na różnych poziomach czasowych i w różnych miejscach, bo to nie tylko Szczecin. Szczecin jest tu tylko jednym z wielu miejsc. Czy nie korciło cię, żeby stworzyć taki cykl i mieć bohatera, tworzyć historię, opowiadać o różnych takich historiach, na przykład kryminalnych? To nie jest coś, co ci zagrało w duszy w jakimkolwiek momencie?
Nie, nawet chyba nie błysnęło, wiesz, ani przez moment. Ja nie przepadam za czytaniem serii, przepraszam bardzo wszystkich kryminalistów tu obecnych i nieobecnych. Nie przepadam za czytaniem serii. Jedyna seria, którą uwielbiam czytać, to jest Sapkowski i tam sobie mogę dłubać to wszerz i wzdłuż. Natomiast no, moje książki są inne. Dla mnie każda książka jest zamkniętym projektem. To jest inny gatunek, to jest inny sposób pisania i inne narzędzia też tego używane. Także nie korci mnie i chyba nigdy tego nie zrobię.
No właśnie. Jednych korci, innych nie. Rafała Glina absolutnie korci.
Oczywiście.
Oczywiście. No, no, bardzo się zdziwił, jak słuchał tego, o czym mówił Marcin przed chwilą. Dlaczego właśnie cykl kryminalny, taki, który gdzieś może chociaż trochę się ociera o różne skandynawskie takie historie, czasami straszne, z jednym bohaterem, którego poznajemy, znaczy którego mamy już w kolejnej, czwartej części, a bohater jest jeden, choć się zmienia.
Tak, bohater jest jeden, się zmienia. Ja tylko chciałem powiedzieć, że ja uwielbiam serię czytać i właśnie wszystko zaczęło się od serii, bo jak ja zacząłem czytać serię Jon Esbo, norweskiego pisarza o Harrym Hule, tam już jest 13 tomów teraz, No to właśnie przez tą serię wpadłem w to, że to się stało moją inspiracją do w ogóle jako do pomysłu, do napisania mojej pierwszej książki. Także no serie to jest dla mnie podstawa, że tak powiem.
Jakże pięknie, że literatura ma tyle odsłon.
Tak, że może być tak, że każdy czytelnik lubi coś innego i autorzy też mają inne pomysły i inne podejście. Skandynawskie kryminały to jest coś zresztą, co inspiruje wielu autorów, także szczecińskich. Często mówi o tym przecież Przemek Kowalewski, również o takiej inspiracji i te kryminały, które on tworzy, też mają taki charakter, chociaż on nie zawsze pisze o jednym bohaterze, bo przecież ma serię i z uwielbianym przez cały Szczecin Ugnę Galantem, ale też kolejną serię już zupełnie z innym bohaterem, a teraz zapowiada książkę, która będzie takim jednym tomem. Więc różne jest to podejście autorów do tworzenia, do pisania. Jesteście już jakiś czas po premierach tych swoich książek, o których tutaj dzisiaj przede wszystkim rozmawiamy. Martwe Mleko wraca do ciebie przez czytelników?
Wraca, ale bardziej wracają te pierwsze książki, to jest zaskakujące, nie? Bo to ten cykl życia każdej książki mnie zaskakuje, bo książka po premierze te 2-3 miesiące żyje sobie bardzo intensywnie. Dla mnie jest teraz bardzo zaskakujące, że wraca Pułapka na Onioły, czyli moja pierwsza książka. I ona wraca zwłaszcza w komentarzach i jakichś odsłonach u tych ludzi, którzy zaczęli na przykład mnie czytać od Mleka i sięgają po pierwsze książki. I to jest bardzo fajne. Każda książka mnie zaskakuje trochę swoim cyklem życia. Beksa najbardziej chyba mnie zaskoczyła, bo ona miała 3 odsłony w różnych formatach.
Troszeczkę tutaj też przyłożyliśmy ten swój radiowy, tak, nie wiem czy palec, to niech będzie
potężnie.
Potężną
dłoń radiową.
Można znaleźć cały czas i audiobook na podstawie Beksy, ale też słuchowisko. Warto sobie zrobić taką przyjemność i na przykład jadąc gdzieś na wakacje, włączyć właśnie słuchowisko albo posłuchać audiobooka. Ja jeszcze zapytam o to, czy wy jako autorzy słuchacie i swoich audiobooków i też audiobooków innych autorów, ale wrócę do tego, o czym powiedziałeś, czyli że po przeczytaniu Martwego Mleka twoi czytelnicy sięgają do wcześniejszych książek. A nie jest to właśnie seria, gdzie chciałoby się zobaczyć, co było wcześniej, jak ten bohater się rozwijał od początku. To są zupełnie przecież inne powieści. Jaki jest feedback Pułapki na Anioły dzisiaj? Kilka lat po twoim debiucie, mocnym debiucie.
Wiesz co, ja bym zaczął troszkę od tego, że ja mam zupełnie odbiór tej książki dziś, tak? Bo ja byłem zachłyśnięty oczywiście debiutem.
Jako autor czytasz po latach swoje książki?
Nie, zerkam do nich. Ja nie czytam ich nawet już, kiedy są w papierze, nie czytam ich. Po prostu z dziennikarskiego obowiązku, tak bym powiedział, wysłuchuję audiobooka, żeby zobaczyć, jak wyszło, natomiast nie czytam. Ja trochę tę Pułapkę, tak, najpierw się nią zachłysnąłem, bo był to debiut, potem ją trochę tak odsunąłem na bok, twierdząc, że kolejne rzeczy będą lepsze, a dziś jak sobie czasami sięgam, bo ludzie mówią, zobacz, co ty tutaj zrobiłeś. Mieliśmy fantastyczne spotkanie w Szczawnie Zdrój, gdzie były fragmenty książek moich też odczytywane. I to bardzo długie, świetne spotkanie autorskie, gdzie było bardzo dużo ludzi, ale właśnie to odczytywanie fragmentów było dla mnie czymś, wiesz, co mnie tak zatrzymało, bo prowadząca czytała fragment książki i ja miałem taki, i świetnie je wybrała jeszcze, miałem takie, kurczę, to ja napisałem, to jest naprawdę, to jest
fajne.
Pisałeś
nie raz, bo myślę, że nasi słuchacze mogą nie pamiętać tej historii, ale przecież to jest powieść, która powstawała kilka razy.
Tak, powstawała kilka razy. Fajne są te zwrotki dotyczące wszystkich książek, po które ludzie w tej chwili sięgają. Dla mnie jest to fajne, że jak są 4 książki i każda z nich jest inna i to nie jest to książka, nie wiem, skupiona na jednym temacie, one też są trochę stylistycznie inne, chociaż moje, to ludzie mają, nie wiem, swoje ulubione książki, na przykład, tak, że są zwolennicy Pułapki, są zwolennicy Mleka, są zwolennicy Beksy. Mój ranking też się troszkę
ostatnio zmienił. I ci siadają po prawej na spotkaniach autorskich, a tamci po lewej.
Ach, jeszcze do tego nie doszło, ale to jest ciekawy pomysł.
To ja sobie tak oczywiście żartuję. A jak to jest w przypadku takiej serii? Ostatnia książka Martwi też mówią, Rafała Gliny. Czy czytelnicy czasami zaczynają właśnie od tej ostatniej, a potem sięgają po wcześniejsze? Czy nie ma takich sytuacji, o jakich mówił Marcin, jakie się zdarzają w przypadku takich różnych, zupełnie innych powieści?
Nie, oczywiście się zdarza, że czytelnicy zaczynają czytać od na przykład teraz czwartej części i są zdziwieni, że to już jest rzeczywiście czwarta część serii, no i sięgają po poprzednie siłą rzeczy. No mam nadzieję, że sięgają, że im się podoba. Wracając jeszcze do tego, co tu kolega powiedział, to ja też nie czytam swoich książek, ale słucham jej w audiobookach i rzeczywiście chciałoby się tam pozmieniać dużo rzeczy, dlatego chyba jednak lepiej ich nie czytać. No seria to jest seria, wiadomo, że ja twierdzę zawsze, że ona powinna być czytana, przynajmniej moja po kolei, bo w każdej kolejnej książce są jakieś tam smaczki, odniesienia do poprzednich. Chociaż jak słucham recenzentów, czytam czasem opinie, komentarze, to często twierdzą, że można je czytać oddzielnie, także nie ma żadnego problemu.
Tak, ja się zgadzam. Można czytać oddzielnie. One są też, w taki sposób są różne rzeczy wyjaśnione, że jeżeli się nie zna tych poprzednich części, to absolutnie czytelnik dostaje informacje, skąd co się bierze i dlaczego tak, a nie inaczej wygląda. Więc to one są do czytania osobno, ale można też sięgnąć po wcześniejsze historie. W przypadku książki, która jest na razie jedna, jedyna, czyli ten Granicznik, to jest zupełnie inna sytuacja, ale po kilku miesiącach na pewno jest spory taki feedback. Czy on był raczej na początku, a teraz już nie?
Myślę, że ja bym rozróżniła ten feedback, że na początku to wiadomo, są recenzenci, patroni się odzywają, a teraz myślę, że jest czas, kiedy odzywają się czytelnicy, którzy czytają Granicznika. Przyznam, że dla mnie...
A mamy wakacje, to jest w końcu czas na czytanie.
Dla mnie bardzo miłe są wiadomości od emerytowanych funkcjonariuszy Straży Granicznej, którzy służyli w WOP-ie i piszą do mnie prywatne wiadomości. Im się przypominają lata służby, albo żona, z żoną nawet rozmawiałam w WOP-isty i też tam parę rzeczy mówiła, że faktycznie tak się działo i się to przypomniało i teraz bardziej męża rozumie zachowania, więc to są takie rzeczy wartościowe dla mnie.
A czy odzywają się też przemytnicy byli?
Jeszcze nie, a nawet jakby się odezwali, to nie mogłabym powiedzieć.
O proszę, to jest tajemnicza autorka. To, co się ukaże po Graniczniku, nie będzie, tak jak już powiedziałaś, kontynuacją, tylko będzie odrębną książką, ale będzie też dotyczyło granicy, czy już zupełnie nie?
Nie, bohaterem myślę, że mogę zdradzić, będzie policjant. Akcja się będzie działa w Szczecinie i w Świdwinie, nawet parę tam scen będzie. I na razie tyle powiem. Jak skończę, więcej będzie informacji na ten temat.
Zaraz jeszcze porozmawiamy trochę i o konstrukcji, i o bohaterach tych powieści, ale zaczęłabym od takiego bohatera, który jest jakimś wspólnym mianownikiem, chociaż u Marcina takim trochę innym niż w pozostałych powieściach, bo to nie jest typowa miejska powieść, natomiast Granicznik jest powieścią, która naprawdę powoduje, że mamy wrażenie, że razem z bohaterem gdzieś w różne miejsca w Szczecinie, czy w mniejszych miejscowościach pod Szczecinem zaglądamy. Jeśli chodzi o Rafała Glinę, to oczywiście Stargard. Czy tutaj czytelnicy doceniają to, że to są powieści, które pozwalają im stąpać gdzieś po tych miejscach, po których tam podróżują, chodzą bohaterowie? Dla Stargardzian to jest ważne?
No nie tylko dla Stargardzian, ponieważ mój komisarz, on...
Tak, mieszka też w okolicy i podróżuje po tych okolicznych
miejscowościach. Główne śledztwo prowadzi to stąd aż przez dziesiątkę całą do Bydgoszczy, także można powiedzieć, że ta dziesiątka to też jest takim bohaterem tych powieści. No i tak, często odzywają się do mnie ludzie, że na przykład przyjeżdżają przez Suchań i nawet niektórzy się zatrzymywali, żeby spojrzeć na miejsca, które w książkach przeczytali i o których chcieli je zobaczyć, także to akurat jest w pobliżu, więc można. I często jest tak, że czytelnicy są zadowoleni z tego, że mogą przejść przez te miejsca, przez te ulice, które są opisane w książce. No zazwyczaj w Stargardzie tak jest.
A jak to było w Przygraniczniku?
Miałam odzew od czytelników. Cieszyli się na przykład, że była tam nasza księgarnia Mandala albo szczecińska Wenecja. Także jest to miłe na pewno, że występują miejsca, które są realnie w Szczecinie. Czy tam jakieś restauracje, bary. Teraz piszę kolejną część i też dzieje się na Pogodnie. Tam mieszka mój bohater i pracuję też tam. I też umieszczę i bar, w którym jadam ja i mi tam bardzo smakuje i inne miejsca znane szczecinianom, może mniej lub bardziej, jakieś może szczecińską legendę jedną, bo mnie zafascynowała. No i myślę, że dla mnie to jest przyjemne i dla czytelników również, nie tylko ze Szczecina, ale i z Polski, żeby trochę poznać nasze miasto.
Czy wy wtedy odkrywacie to swoje miasto na nowo? Bo to nie tylko Szczecin, przecież tu mówimy i o Stargardzie, a jeśli chodzi o Marcina, to są w ogóle tereny już zupełnie inne, jeszcze o tym powiemy. To jest też takie odkrywanie tego swojego miejsca przy okazji?
Dla mnie tak, bo ja biorę
bo
udział...
Bo ty nie jesteś szczecinianką.
Ja nie jestem, od 20 lat tutaj mieszkam, więc to, o czym piszę, to ja idę, zwiedzam często z przewodnikiem na jakąś wycieczkę i tam na przykład podczas zwiedzania w zeszłym roku w Wieży Gocławskiej wpadł mi do głowy pomysł, gdzie ktoś może zginąć tam i się udało napisać do tego fabułę. Także są bardzo inspirujące takie spacery, uwielbiam je i często coś zostaje w głowie, jakiś mały zakątek Szczecina, który może tak bardzo nie rzuca się w oczy, nie jest medialny, ale jednak ma coś w sobie bardzo interesującego i że zostaje w głowie na dłużej, że chce się to przelać na papier.
Marcin, twój Szczecin w różnych powieściach, we wspomnianej już Beksie jest no, bardzo widoczny. To są też blokowiska na przykład, które nie zawsze występują przecież w literaturze pięknej. Tutaj też mamy takie tereny nadodrzańskie, ale przecież nie tylko Szczecin.
No nie tylko Szczecin. Ja się dałem namówić w zasadzie, żeby przenieść swoje pisanie do Szczecina, bo dwie pierwsze książki dzieją się w miejscowościach pozornie fikcyjnych, a tak naprawdę to jest Złocieniec, z którym się wychowałem, bo kiedy weźmiemy Pułapkę do ręki czy Cukier na duszy i przejdziemy się ulicami, którymi się bohaterowie tam przechadzają, no to będą to ulice Złocieńca, tak po prostu. I później ktoś mi powiedział, że zacznij chłopie pisać trochę o Szczecinie, bo ludzie chcą czytać o Szczecinie w Szczecinie, no i pomyślałem sobie, jak to zrobić. No i oczywiście zrobiłem to tak, że spora część książki dzieje się w Bieszczadach, mówię o Beksie, ale Szczecin jest i ten Szczecin jest dla mnie ważny. Podobnie jest też w Martwym Mleku, gdzie no, najważniejsza akcja i cały pomysł na tę książkę zaczyna się w Górach Świętokrzyskich i to jest rok 43, więc to są zupełnie inne realia, ale Szczecin się też pojawia. Dla mnie Szczecin jest bardzo ważny, kiedy już po niego sięgam, ale jest tłem. Jest tłem. Ja nie opisuję szczegółowo budynków tutaj, które mamy. Znaczy, piszę w taki sposób, żeby było jasne, gdzie się bohater przemieszcza, żeby to było w jakiś sposób dosyć łatwo identyfikowalne. Natomiast dla mnie Szczecin jest absolutnie tylko tłem. Najchętniej pisałbym książki, które dzieją się w miejscach fikcyjnych, nieistniejących, czarnych, mrocznych i takich, których do niczego nie można przypiąć, bo ja trochę czuję też taki niepokój, jak zaczynam opisywać miasto, czy we właściwy sposób na przykład opisuję architekturę miasta. Nie? Wiesz, ja raczej sięgam po emocje niż...
Zostawiasz Leszkowi Hermanowi.
Tak, są świetni, są mistrzowie od opisywania Szczecina zdecydowanie.
Jeszcze za chwilę troszeczkę myślę, że o tym porozmawiamy, o tych miejscach, w których dzieją się akcje waszych powieści, ale tak cały czas mnie korci, bo już pytałam o to właśnie wspomnianego i Leszka Hermana, i Przemka Kowalewskiego, i Marka Stelara, jak tutaj byli kilka tygodni temu, o to, w jaki sposób oni konstruując swoje powieści, sięgają do researchu i robią ten research i szukają informacji i co wpisują do tych internetowych wyszukiwarek. I pomyślałam sobie, że każdy z was mógłby mieć stworzony taki portret psychologiczny wtedy, kiedy ktoś by przejrzał te wasze wyszukiwarki. I nie zadam tego samego pytania, co tam najdziwniejszego wpisaliście, bo o tym właśnie rozmawialiśmy kilka tygodni temu. Ale jak sądzicie, gdyby ktoś na podstawie tych waszych wyszukiwarek, czy tego, co wpisujecie, jeżeli korzystacie z sztucznej inteligencji, czy tego, co wpisujecie do Google'a, stworzył wam portret psychologiczny, to czy powinnam was zapraszać dzisiaj do tego studia, czy raczej nie? Rafał Glina.
Mnie to jak najbardziej nie, ponieważ no to, co ja wpisuję, to jakby to ktoś przejrzał, to by pomyślał, że to jakiś psychopata, no ale to jest chyba no, siłą rzeczy tak musi być, bo research do kryminału jest trochę inny niż na przykład do powieści obyczajowej czy jakiejś innej. No trzeba się dowiedzieć paru rzeczy, niektóre są makabryczne, niektóre są dziwne i no tak jest, że wpisuje się takie hasła, które no, normalnie nie używa się takich rzeczy.
Czyli Rafała Gliny powinnam się obawiać, Leny Grau również?
No chyba też jednak, chociaż ja w dużej mierze polegam na moich konsultantach, policjantach i im zadaję bardzo dziwne pytania. I...
Które zdziwiło najbardziej?
Oni się chyba niczym nie dziwią i bardzo chętnie mi opowiadają wszystko, więc znaczy tyle, co mogą mi opowiadać, co mogę wykorzystać do książki, więc bardziej bazuję na tym, ale czasami jak piszę wieczorem i nie mogę do nikogo zadzwonić ani się zapytać, albo już mi się nie chce, to faktycznie w wyszukiwarkę wpisuję jakieś frazy, głównie na temat tego, jak zwłoki wyglądają albo inne takie pytania i... No myślę, że ja bym się bała takich osób.
No dobrze, to już właściwie dwoje gości raczej by tutaj nie trafiło, bo może ja bym się wystraszyła, może wręcz przeciwnie. Marcin, ale ty nie piszesz kryminałów, no to tam nie szukasz chyba strasznych rzeczy. Czy ten twój portret byłby też taki przerażający?
On byłby nudny, bo ja tam kompletnie niczego nie szukam, jeśli chodzi o moje książki. Wiesz, no, research do moich książek to są ludzie. Do pułapki researchu wielkiego nie robiłem w ogóle. No bodaj sprawdziłem chyba tylko, jaką bronią dysponowali milicjanci w latach 70. czy tam 80., kiedy książka się dzieje. Do cukru też nie musiałem robić. Do Beksy research to był research mocno psychologiczny, bo tam jest wątek terapii, terapeuty, więc to były spotkania z psychoterapeutami i bardzo konkretne rozmowy. Do mleka też researchu nie robiłem. Po prostu musiałem kupić masę materiałów dotyczących tego, co się na ziemiach w Kielczyźnie działo w 1943 roku, bo o tym nie ma opracowań internetowych, więc kupowałem w antykwariatach bądź jakieś opracowania naukowe znalazłem sobie, a potem moim researchem było spotkanie w domu seniora z dziewczynami, które ten dom prowadzą, kapitalne, wielogodzinne. A do książki, którą skończyłem pisać teraz wiosną, dwie rzeczy, tak? Czyli próbowałem znaleźć coś w internecie i bardzo mi nie szło, a potrzebowałem porady właśnie związanej troszeczkę z architekturą, zabytkami, takim miejscem, które ma związek z historią blisko Szczecina. No i co zrobiłem? Zadzwoniłem do Leszka Hermana. Mówię, Lechu, no weźesz pomóż, bo ja nie mogę nic znaleźć. I Leszek błyskawicznie podesłał mi serię linków, która była mi bardzo, bardzo przydatna. I z tego sobie trochę skorzystałem i tam sporo rzeczy znalazłem. I po raz pierwszy skorzystałem też ze sztucznej inteligencji, żeby skonsultować sobie jeden wątek, ponieważ to tylko dotknę, bo był mi potrzebny do pewnej sceny, powiedzmy, w rozmowie dwóch osób, które tam w tej scenie występują. Wątek, taki bardzo symboliczny wątek bramy, który w starożytnej Jerozolimie się pojawiał. I chciałem go skojarzyć w odpowiedni sposób w tej rozmowie z pewnym wątkiem, który tam się dzieje, czy z tą symboliką. I tylko przetestowałem sobie rzeczywiście, żeby nie grzebać w materiałach, wiesz, nie do tych dwóch zdań, które potrzebowałem, nie szukać ksiąg starożytnych, których pewnie bym nie przeczytał, to skorzystałem sobie z tego. Bardzo ciekawe doświadczenie zresztą. Bardzo ciekawe, pewnie kuszące, ale szybko z tego zrezygnowałem, ale tylko tak w zakresie, wiesz, poszukiwania wiedzy, bo językowo kiedyś się bawiłem z czatem, żeby napisał mi opowiadanie dla córki, którego mi się nie chciało wymyślać i nie.
To jeszcze o czacie porozmawiamy. Mam nadzieję, że starczy nam czasu. Zupełnie inaczej. No, ci, którzy tworzą kryminały, raczej, no, a może bym zaryzykowała. Jednak byśmy się tutaj w tym gronie spotkali. Marcin twierdzi, że miałby taki nudny portret, ale każdy z was wtedy, kiedy pisze, kiedy zaczynał pisać, był debiutantem. Lena całkiem niedawno, bo to jest ten rok, a wy obaj też, można powiedzieć, całkiem niedawno, bo ktoś, kto pisze od wielu lat, no to jest zupełnie inna rzecz. Nawet wielu naszych szczecińskich autorów w tamtym roku obchodziło dziesięciolecie. Wy ten debiut macie za sobą całkiem niedawno i pamiętacie te swoje początki. Komuś, kto dzisiaj się zastanawia po przeczytaniu serii szwedzkich kryminałów, czy w to iść, czy nie, powiedzielibyście zaryzykujcie, czy raczej dajcie sobie spokój? Jako najmłodsza debiutantka Lena Grau.
Ja bym powiedziała, że jeśli ktoś chce pisać, kocha to robić i ma takie marzenia i silnie dąży, żeby się ziściły, to niech pisze, niech siada, niech się nie poddaje, mimo że nie jest lekko na rynku, że jest dużo autorów, dużo tytułów, że podobno ciężko zadebiutować też, bo jest duże kolejki są do wydawnictw, to niech się nie poddają takie osoby i piszą dalej, poprawiają, jeszcze raz wysyłają i wierzą w to, że się uda.
Tobie od razu wydawnictwo odpowiedziało? Wysłałaś książkę tylko do jednego, czy...
Wysłałam do pięciu wydawców i dwóch się odezwało. Z jednym się nie dogadałam po części, a z drugim się dogadałam.
No to nie jest tak, że od razu wtedy, kiedy wyślemy książkę, odezwie się aż dwóch wydawców. To jest bardzo dużo. Jak było w przypadku Rafała Gliny?
No w moim przypadku ja wysłałem mój tekst do 52 wydawnictw. I kilka się odezwało, ale to były takie propozycje współfinansowania, wydania tej książki, co mnie w ogóle nie interesowało. Po 3 miesiącach chyba odezwało się wydawnictwo Zwierciadło z propozycją, że chcą sprawdzić tekst, wysłać do recenzenta i po 2 tygodniach się odezwali, czy prawa autorskie są nadal u mnie, więc powiedziałem, że spoko i tak to się zaczęło.
Czyli 52 wydawnictwa, a tak naprawdę jedno sensowne się odezwało. Na 52.
Tak naprawdę jedno tylko się odezwało z propozycją, że wydadzą książkę. Mhm. tam chyba dwa od razu odrzuciły, bo tam nie podobało im się w ogóle styl pisania i tak dalej. No i było kilka właśnie takich do współfinansowania.
Czyli to naprawdę wymaga dużej cierpliwości, jeżeli to są 52 wydawnictwa. Marcin, w twoim wypadku też było tak dużo, czy zdecydowanie więcej szczęścia na początku?
Przy Pułapce to chyba blisko 40 też wysłałem. Trudniej jest z literaturą piękną, bo to jest zawężony trochę katalog tych wydawców, którzy chcą to robić. Wysłałem do blisko 40 i też to już wielokrotnie mówiłem, odezwało się dwóch. Jedno wydawnictwo, z którym wydałem Pułapkę na Anioły i autoresponder od kogoś z wakacji, więc to była cała korespondencja. Więc no taki długie oczekiwanie, gigantyczne emocje i trudny początek.
Ty masz za sobą też doświadczenia z różnymi wydawnictwami, tak. Bo to, w którym ukazało się Martwe Mleko, to już jest inne wydawnictwo niż to, które wydało Beksę i jeszcze inne niż to, które wydało twoje dwie wcześniejsze powieści, w tym tę debiutancką. Czy gdybyś miał zaczynać dzisiaj, to byś zaczynał czy nie? Na takim rynku wydawniczym, jaki mamy w Polsce.
Wiesz, zaczynałbym, bo ja nie zaczynałem pisać Pułapki po to, żeby ją wydać. Ja zaczynałem pisać Pułapkę po to, żeby ją napisać. I dla mnie było fascynujące, że ja mogę napisać książkę, ktoś to przeczyta. I wtedy dla mnie marzeniem było absolutnym to, żeby nawet tę jedną wydrukowaną mieć, żeby stała sobie po prostu na półce. I to już był szczyt szczęścia. Kiedy okazało się, że tę książkę można wydać w tradycyjnym modelu wydawniczym, bo to, co Rafał mówi, to jest bardzo ważne. Też nie sięgałem po te propozycje Vanity ani żadnych selfów. To ja byłem przeszczęśliwy, kiedy zobaczyłem książkę w Empiku, no to już, wiesz, szalałem. Wydałbym i powiedziałbym, piszcie, tak, no bo jakby pisanie, wiesz, to tak jakby powiedzieć komuś, nie idź wieczorem pobiegać, bo nie wygrasz maratonu, tak, nie wygrasz olimpiady, no to nie o to chodzi. No, pisanie jest fantastyczne, jest dla mnie kapitalną przygodą, ja uwielbiam pisać historię, uwielbiam je tworzyć, dla mnie jest to takie jakieś oczyszczające w ogóle, lubię się bawić w tych emocjach, mam z tego satysfakcję, oczywiście po tym, jak, wiesz, 4 książki wydałem, 5 napisałem i nie głupie recenzje zbierają, to ja się strasznie cieszę i chcę to robić dalej i chcę, żeby to miało coraz większy zasięg. Natomiast nie jest to dla mnie kluczowe. Tak? No, gdzieś taki etap frustracji, tak to chyba można nazwać, kiedy się razem z rynkiem wydawniczym poznaliśmy naprawdę i zobaczyłem, jak to wygląda, przechodziłem. Nie ma co ukrywać. Eksperymentowałem i to, że też u 3 wydawców wydałem, to nie dlatego, że ten, nie wiem, pierwszy nie chciał dalej, tylko że ja szukałem, eksperymentowałem. I dalej myślę, jak to poprowadzić, ale myślę, że już dojrzałem do tego, co dalej zrobić i trochę też wyhamowałem wstępem tego wszystkiego. Wszystkie te doświadczenia nadal powodują, że ja powiem, piszcie, próbujcie wydawać. Ja nie jestem miłośnikiem selfów i krytykuję cały czas i mówię o tym, że zbyt dużo książek się wydaje na rynku, ale nadal nie powiem nikomu, nie pisz książki.
Wielu fachowców od literatury mówi, że to nawet nie sztuczna inteligencja, ale właśnie self-publishing jest największym zagrożeniem w tej chwili dla literatury, więc to są bardzo cenne słowa, te, które obaj panowie mówili o tych wydawcach, którzy po prostu chcą, aby właściwie samemu zapłacić za wydanie swojej książki, choć zdarzały się takie przypadki przecież na świecie, że w taki sposób ukazywały się powieści, książki, które były potem bestsellerami. To też nie można udawać, że takich sytuacji nie było. Wtedy, kiedy zabieracie się do pisania i tworzycie swoich bohaterów, to zaczynacie od czego? Nie wiem, rysujecie mu ręce, nogi, głowę, czy to jest zupełnie inna twórczość? Czy komuś się zdarzyło narysować swojego bohatera albo znaleźć zdjęcie i powiedzieć, o, to będzie ta kobieta albo ten mężczyzna? Jak to było w waszym przypadku?
Z głównym bohaterem na pewno mi się tak nie zdarzyło, chociaż tych głównych to u mnie jest zawsze kilku.
Ja ich po prostu widzę. To są długie dyskusje, tak, jak to z nim było.
Tak, ja ich po prostu widzę, czy Bully, czy Irek, czy nawet ten chłopiec z Pułapki, czy postaci z Cukru na duszy, to są postaci w pewien sposób autentyczne, które ja wykorzystałem sobie, trochę je pomieszałem, troszkę je połączyłem, więc jak tworzę bohatera, tak ten obraz bohatera, który później opisuję, to ja go po prostu widzę. Z jakiegoś powodu widzę go takim, a nie innym i nie zastanawiam się. I jest to trochę tak jak z wyborem imienia. Chyba, że mówimy o jakichś naprawdę charakterystycznych cechach postaci, bo jeśli chodzi o Beksę, Bulliego czy Irka, oni fizyczność mieli, jaką mieli, tak? Bo to się zaczęło od tego człowieka, którego kiedyś zobaczyłem i spotkałem. Natomiast te postaci drugoplanowe wyglądają, bądź cechy fizyczne mają takie, jakie są mi potrzebne do książki. Natomiast z imionami to już jest w ogóle zabawa, bo dla mnie imię nie ma większego znaczenia kompletnie i siadam sobie, mówię, dobrze, główna bohaterka będzie miała na imię Irena. Dlaczego? No bo tak. I to jest koniec mojej debaty z sobą samym.
to jest taka sytuacja, gdzie potem jednak sięgasz kolejny raz po to samo imię? Czy ci się nie zdarzyło, że w jakiejś innej książce przypominałeś imię z poprzedniej i to była zupełnie inna postać? Bo ja sobie nie przypominam czegoś takiego u ciebie, ale może były takie sytuacje.
Wiesz co, zdarzyły mi się trzy Ireny we wszystkich moich książkach. Ja się zastanawiam, co ja mam z tą Ireną, bo chyba nie znam żadnej Ireny. Natomiast i w Pułapce jest Irena i Irena się pojawiła w Beksie.
W Beksie na pewno.
Tak, w ogóle w Beksie nawet Grażyna miała przez pół książki na imię Grażyna, a potem się też stała Ireną i już, wiesz, jakby zgubiłem imię tej bohaterki. I nie wiem, muszę chyba poświęcić trochę czasu na jakąś refleksję i poszukać jakiejś Ireny w swojej przeszłości.
Może tak być, to jakiś naprawdę już czary mary. Nadkomisarz Okoński, to on się pojawił tak od razu w pana głowie, czy nie?
No nie. Ja w odróżnieniu chociażby do Leny, bo z nią rozmawiałem chwilkę, więc wiem, że ona robi konspekty do swojej książki.
Ale to nie zdradzajmy tego, myślę, że Lena nam tutaj opowie.
To ja wymyślam wszystko na bieżąco, powiedzmy tak. Ja wiem, jak książka ma mniej więcej wyglądać, mam jakiś pomysł, wiem, jak ma być zakończenie, a całą resztę tworzę na bieżąco, więc te wszystkie postacie, wszystkie imiona, nazwiska, wszystko to się pojawia w trakcie pisania. No komisarz, podkomisarz Okoński pojawił się, no nie wiem skąd, on nie ma żadnego odpowiednika w jakimś świecie rzeczywistym, więc po prostu wymyśliłem go sobie takiego, jaki akurat wydawało mi się, że powinien być. On miał być normalnym takim człowiekiem, nie ma być jakiś super inteligentny, super jakiś sprawny czy coś takiego, jak niektórzy bohaterowie tacy są. Miał być normalnym, zwykłym takim...
Ale nie jest to też antybohater.
No nie, to nie jest antybohater, bo to jest bohater pozytywny. Tych bohaterów negatywnych ja wolę wymyślać chyba bardziej nawet niż tych pozytywnych, chociaż ja na razie mam tylko jednego bohatera, Okońskiego. Aczkolwiek jak już mówimy o tym, że ja tu jestem przedstawicielem pisania serii, to kolejna książka nie będzie serią, będzie taką stand-alone i będzie działa się w Szczecinie, więc będzie taka odskoczna
serii. To jeszcze troszeczkę i opowiemy o tych planowanych książkach, chociaż Lena tutaj trochę zdradzała, jak to jest z tym konspektem. To tak na wzór Marka Stellara, który właśnie też słynie z tego, że sobie te konspekty tam gdzieś rozpisuje, czy zupełnie inaczej?
Cóż, tak mi jest najlepiej pracować. Lubię mieć wszystko zaplanowane, bo później siadam, piszę, nie mam czegoś takiego jak brak weny. Czasu mam mało, więc dla mnie jest to istotne, żeby mieć wszystko zaplanowane, bo wykorzystuję naprawdę każdą wolną chwilę na pisanie. Ostatnio nawet w tramwaju piszę jadąc do pracy. Mam takiego małego laptopa. Jestem też archiwistą.
Ja się zastanawiałam, czy
chyba...
ludzie w tramwajach czytają, a tu się okazuje,
tak, ja
że piszą.
W tramwaju, tak.
Jak 50 ktoś z Państwa minut. Zobaczy piszącą osobę, to może być właśnie Lena tak. Grał, autorka Granicznika.
Ale to jest bardzo pożyteczne, bo w 50 minut jestem w stanie napisać 4000 znaków. Razy dwa, no to jest ładny wynik dzienny, więc to się opłaca.
Cała książka powstanie w tramwaju, czy nie?
Nie, jeszcze piszę wieczorami, jak mam siłę. Albo weekendami, no wykorzystuję każdą chwilę do pisania, naprawdę.
Mama trójki dzieci, to nie jest łatwe, takie codzienne życie, żeby przy trójce dzieci, które jeszcze wymagają jakiegoś takiego spojrzenia na nie, znaleźć czas na pisanie, więc warto wykorzystać chyba każdy moment. Ale jak wygląda taki konspekt?
Konspekt jest taki, że mam rozplanowane rozdziały. Praktycznie każdy rozdział mniej więcej. Bohaterów też, ale też nie jest tak, że wymyślam imiona od razu, mam nadane. Też nie przywiązuję aż tak wagi do tego jak Marcin. Nawet dzieci pomagają mi wymyślać. Dzisiaj antybohatera mi wymyślił najmłodszy syn ze starszym. Córka też pomaga, więc mają z tego frajdę również. Wymyślają często śmieszne imiona i nazwiska, które bardziej pasują chyba do komedii czasami, ale dzisiaj to się udało, przyznaję. Wykorzystam to imię i nazwisko. No i tak to u mnie wygląda po prostu. Ale jeśli chodzi o głównego bohatera, to akurat Macieja Zawickiego zobaczyłam go najpierw, jeśli wrócę do tej rozmowy i miałam jego, a nie miałam jeszcze książki, nie miałam nic, ale wiedziałam, że to będzie on.
Dlaczego?
Pasował mi wyglądem, nie wiem, coś miał w sobie, to był redaktor jednego z dużych wydawnictw na festiwalu kryminału we Wrocławiu na gali. Zobaczyłam go i po prostu bardzo mi pasował na bohatera. Miał coś sobie takiego innego. Też był inaczej ubrany, bardzo tak elegancko. Miał białą koszulę i do tego Wyróżniał się wśród tych wszystkich ludzi.
Ale to są kwestie zewnętrzne, takie tak. wizualne. A tutaj też rozmawiamy o konstrukcji wewnętrznej, o tym, jak ten bohater będzie się zachowywał w różnych sytuacjach. Bo przecież to nie tylko w powieściach takich, jak Marcin tworzy, ale też we wszystkich innych, czyli również w kryminałach, to jest bardzo ważne, jak jest skonstruowany taki bohater. Jak powstał twój bohater, jak powstają ci, których tworzysz teraz?
Ja myślę, że posiłkuję się różnymi osobami, które znam, poznałam, gdzieś zaobserwowałam i nigdy nie jest to osoba odzwierciedlona jeden do jednego. Bardziej łączę te charaktery, jakieś rzeczy, które dana osoba robi, jak się zachowuje i to jest taka mieszanka i zauważyłam, że wiele bohaterów tych pierwszoplanowych, drugoplanowych to są prawdziwe osoby, które ja znam i z których biorę na przykład jakieś cechy. Czasem wymyślam całkiem postać od podstaw, ale jednak lubię bazować na tym, co jest mi znane.
Marcin, ty oczywiście oprócz imienia Irena masz na pewno dość mocno rozbudowane to, jak tworzysz taką konstrukcję psychiczną swoich bohaterów.
Tak, tak. To jest dla mnie najważniejsze, bo ja też pracuję, no, nie wiem, czy nazwałbym to konspektem, ale nazwałbym to planem. Ja mam książkę zaplanowaną, zaczynam od tego, tak jak Rafa mówi, że wiem, jak się książka zaczyna, o czym ma opowiedzieć, jak się kończy. To, co się wydarzy w środku, to jest dla mnie często niespodzianką, natomiast mam plan na osi czasu narysowany. Jeśli piszę w dwóch liniach czasu, to tam jest dużo strzałek.
Rysujesz ręcznie czy w komputerze?
Nie, nie, ręcznie, absolutnie ręcznie i tworzę sobie, wiesz, przypomniało mi się, jak kiedyś Przemek prowadził jakieś zajęcia dla studentów i zadzwonił, mówi: Grzelak, daj jakiś swój konspekt, bo od Stellara już mam i muszę pokazać ludziom. Jak zaboliczyliśmy, co my we trzech wyprawiamy rzeczywiście, to są takie płachty jakieś papieru, na których jest dużo strzałek i różnych dziwnych symboli. To pokazuje, że w pewien sposób podobnie myślimy, chociaż różne rzeczy tworzymy. Te psychologia postaci i jej spójność taka charakterologiczna jest dla mnie kluczowa. I ja te postaci, naprawdę jest mi kompletnie obojętne, jak one mają na imię i w jakich chodzą butach, no to może mieć znaczenie dla opisu jakichś cech charakteru. Natomiast dla mnie jest krytycznie ważne, żeby ta postać była spójna charakterologicznie. Dlatego ja sobie na sucho te postaci ćwiczę w różnych sytuacjach. Czyli mam jakiegoś człowieka, który jest jakiś. I on musi reagować w sposób spójny w różnych sytuacjach. Czyli ja sprawdzam, jak on się zachowa, gdy, nie wiem, sąsiedzi będą mu hałasować nad głową, a jak, kiedy przyjdzie ktoś pożyczyć cukier, a jak, kiedy zobaczę, gdy ktoś umiera, a jak, kiedy będzie cierpiał. I to jest dla mnie bardzo ważne, no bo jeżeli, to się też często dzieje w moich książkach, że postać naprawdę przechodzi jakąś taką dosyć krytyczną drogę zmiany w swojej psychice, czy emocjonalności, wiesz, no to są jednak powieści, literatura piękna, ale powieści też psychologiczne, to ja na tym się skupiam. Naprawdę pracuję i przywiązuję ogromną uwagę. Często się pomylę z tymi imionami, Grażyna się staje Ireną, natomiast jest to człowiek, który ten proces, nawet który przychodzi jakieś zmiany u siebie psychologiczne, jest w jakiś sposób uzasadniony.
Zaraz zapytam o to, czy do sprawdzenia swoich powieści wykorzystujecie właśnie sztuczną inteligencję, bo to jest coś, z czego wielu autorów akurat korzysta, ale zapytam jeszcze o coś, co według mnie łączy te wasze powieści, bo wszyscy gdzieś sięgacie, chyba Marcin najmniej, ale też również do dzieciństwa. To ono jest tutaj ważne, szczególnie w powieści Leny, ale skupiacie się na tym często. Dlaczego?
To zależy w jakim tutaj mówimy tutaj kontekście, bo jeśli chodzi o morderców, no to najczęściej właśnie ta ich psychologiczna zagubienie psychologiczne zaczyna się w dzieciństwie. No to jest zresztą udowodnione, jest to badania na temat seryjnych morderców pokazują, że to już zaczyna się w wieku 10, tam 12 lat i oni tam popełniają pewne określone czynności, które później w większości doprowadzają do tego, że oni stają się właśnie mordercami i złymi ludźmi. Dlatego to dzieciństwo jest no, bardzo ważne, bo tam następuje to, powiedzmy, skrzywienie, chociaż nie zawsze tak jest, ale to jest właśnie często wykorzystywane w kryminałach.
I to też znajdziecie w kryminałach Rafała Gliny, także w książce Martwi też mówią. Kilka takich egzemplarzy, zresztą podobnie jak Martwego Mleka, mam tutaj dla naszych czytelników. Jeżeli państwo chcieliby od nas te książki otrzymać, to warto zadzwonić 510-37-32 albo 510-37-36 albo zwyczajnie napisać na adres publicystyka@radioszczecin.pl. Ja też poproszę autorów, żeby te książki dla naszych czytelników podpisali. To jak to jest z dzieciństwem i granicznikiem? Bo tutaj chyba bez szukania odpowiedzi w dzieciństwie ta książka by nie powstała.
Nie, dla mnie jest to bardzo istotne, ta przeszłość. Zgadzam się po części z tym, co Rafał powiedział, że dzieciństwo wpływa na zabójców, na złych ludzi, na to, że to zło powstało. A ja bardzo lubię kryminał i piszę go też dlatego, że to jest miejsce, w którym można opowiedzieć nie tylko zagadkę kryminalną przedstawić, ale też opowiedzieć historię ludzi. I mnie interesuje też to, dlaczego się coś zadziało złego i co się wydarzyło. I najczęściej coś się stało w dzieciństwie albo we wczesnym życiu jakichś młodych ludzi. Teraz piszę bez retrospekcji to, co teraz piszę, ale tam też będzie sięganie do dzieciństwa osób pewnych i myślę, że no, dzięki temu można lepiej opowiedzieć historię, nie skupiać się tylko na tym, co tu i teraz i na krwawej zagadce kryminalnej, na zabójstwach, ale też na tym, co się dzieje między ludźmi, jak wyglądają stosunki między nimi i co się wydarzyło, że tak się stało.
Marcin?
No ja sięgam po to. Ja w ogóle uwielbiam ten wątek, wiesz, bo wszyscy się stajemy jacyś w dzieciństwie. I też ja sobie myślę tak, że no człowiek się nie rodzi czystą kartką, bo rodzimy się z jakąś genetyką i ta genetyka jest taka determinująca już i ona bardzo mocno decyduje, jakimi ludźmi się stajemy, ale potem są te otoczenie społeczne, rodzina, która takie te tory, w którym te geny mogą w lewą czy w prawą stronę gdzieś nas zawieść. Więc w tym dzieciństwie się kształtujemy. Pułapka to jest opowieść o tym, dlaczego ludzie się stają tacy, a nie inni i dlaczego w dorosłym życiu podejmują takie decyzje.
Ale konsultujecie to z psychologami, szukacie odpowiedzi. Ty mówiłeś o tym, że się zastanawiasz, jak się zachowa bohater. Mhm. Jak to sobie projektujesz?
Wiesz, no trochę jednak bazuję na własnym doświadczeniu. Ja jakby fascynuję się człowiekiem, ale też sobą i swoją psychiką i też sporo tutaj doświadczeń mam w takim rozbieraniu siebie i rozumieniu, dlaczego tak, a nie inaczej żyję, zachowuję się, jestem taki, a nie inny. Więc jest to kwestia pewnych doświadczeń też życiowych już. Dlatego też wielokrotnie mówiłem, że gdybym zadebiutował może 20 lat wcześniej, to nie pisałbym chyba takich rzeczy, bo nie miałbym takiego rozumienia siebie. Wiesz co, ludzie przynoszą po prostu tematy, ludzie przynoszą historię. No historie się już wszystkie wydarzyły, wiesz, wystarczy się dobrze rozglądać, uszy nastawić i kropki łączyć. I tam, gdzie nie wystarcza wiedzy bądź są wątpliwości, konsultować się. Można się skonsultować z psychologiem, można się skonsultować z mądrym człowiekiem po prostu, który już trochę życia przeżył.
To ja przekażę tutaj książki Martwe Mleko Marcinowi i Granicznika Lenie Graus z prośbą o podpis dla słuchaczy Radia Szczecin i te książki do Państwa później trafią. Także naprawdę przypominam i nasz numer telefonu i ten adres publicystyka@radioszczecin.pl, bo te książki dzisiejszych naszych gości mamy właśnie dla naszych słuchaczy. Wtedy, kiedy tworzycie tych swoich bohaterów, a potem myślicie o kolejnych książkach, no czasami z kimś się trzeba rozstać. No i to jest, sądzę, trudne, czy nie? Ja nie mówię o tym, że trzeba zamordować bohatera, bo to już myślę, że mało komu przyjdzie do łatwo, ale czy to jest trudno się rozstać z takim bohaterem, czy nie? Bo czytelnikowi jest trudno.
Ja teraz na chwilkę się rozstałam z Maciejem Zawickim. Myślę, że być może kiedyś do niego wrócę, ale zajęłam się nowym bohaterem, więc nie myślę o tamtym, ale też nie całkiem o nim nie zapominam. No bo jednak jest to takie dziecko pisarskie, które się stworzyło, z którym się przeżyło wiele miesięcy.
Szczególnie takie debiutanckie jeszcze.
Tak, jeszcze to debiutanckie dziecko. Samemu się go stworzyło, urodziło i jest to ważna postać, ale jest następna i następna będzie i kolejne, więc ja też lubię serię, ale trzytomowe co najwyżej, więc nie zamierzam też moich bohaterów wikłać w wielotomowe powieści. I myślę, że po prostu będę się z nimi żegnała, dziękowała za współpracę i pamiętała o nich gdzieś tam w sercu, trzymała ich
w głowie. Naciski czytelników? Są takie przypadki, znane również w Szczecinie.
Tak, są. No, podobno się niektórzy uginają. Ja jestem chyba na początku drogi, nie jestem w stanie się wypowiedzieć na ten temat jeszcze. Ale wiem, że nie warto mówić słowa nigdy i zawsze.
Tak, to się zdarzyło też Markowi Stelarowi, tak, który każdego roku mówi, że to już jest ostatnia część przygód szwagra. Miśka i szwagra, a później zimą daje się jakoś przeprosić, to znaczy latem się daje przeprosić, żeby zimą opublikować kolejną część. Marcin, ty się rozstajesz z tymi bohaterami i cierpisz?
Z bohaterami się rozstaję bez problemu, bo to są projekty takie jednorazowe, można powiedzieć, te książki. Czyli historia się zamyka i koniec. Dziękuję. Natomiast mnie się jest trudno rozstać z pewnym stanem takim emocjonalnym, w którym jestem książkę pisząc, bo ja nie jestem w stanie napisać książek takie, jakie piszę, wiesz, robiąc to z zimną krwią, powiedzmy technicznie. Ja naprawdę w pewnych scenach muszę być, naprawdę z pewną postacią muszę pochodzić, naprawdę pewien wątek we mnie chodzi. Teraz już mniej, ale pamiętam właśnie, kiedy Pułapkę chyba najbardziej pisałem, to byłem tak bardzo w tej książce, że kiedy ją skończyłem pisać, to po ostatniej scenie bardzo mi się trzęsły ręce, więc trudno jest mi z tych stanów wyjść i daję sobie tak troszeczkę czasu i zaczynam pisać kolejną rzecz w momencie, kiedy to się już ze mnie wyczyści. A jak już siadam i napiszę pierwsze zdania nowej książki, to wszystko ucieka i idzie sobie już do ludzi, bo to już nie moje wtedy.
Jest na półce i nie twoje, chociaż twoje. Tak. Mamy jeszcze 10 minut. Myślę, że to jest taki dobry czas, żebyście króciutko jeszcze powiedzieli, nad czym teraz pracujecie i na co mogą w najbliższym czasie liczyć czytelnicy, ale też żebyśmy powiedzieli, po jakie książki wysięgacie w wakacje i co polecacie naszym słuchaczom, którzy albo się wybierają teraz gdzieś w trasę i chcą czegoś dobrego posłuchać, albo chcą ze sobą zabrać, nie wiem, jakąś książkę papierową, wrzucić coś w czytnik, albo mają jeszcze inne możliwości czytania. Rafał Glina.
Ja obecnie pracuję nad być może początkiem nowej serii kryminalnej.
Czyli jednak serię. Nie odpuści.
Tak, ale teraz w październiku zostanie wydana nowa książka, która nie będzie serią. Będzie pojedynczym egzemplarzem, chociaż też nie wiadomo, może jeśli będzie spotka się z dobrą, czytelnicy polubią bohaterów, to zawsze można zrobić z tego serię, tak? Ale będzie to jednotomowa w tym momencie powieść, która będzie się działa w Szczecinie. Będzie to, bohaterami będą maltretowana przez męża kobieta oraz ratownik medyczny, w odróżnieniu od tego, żeby to nie był policjant, ani nikt inny, więc to będzie taka jakby nowum w moim portfolio.
To zaraz zapytam o te książki do polecenia. Marcin, wiem, że ty masz książkę za sobą. Czekają czytelnicy.
Tak, ja mam gotową książkę, którą skończyłem pisać wiosną, ale nie wiem, kiedy się ukaże. I teraz znowu, wiesz, zastanawiam się, jak to powiedzieć. Chyba powiem najbardziej uczciwie i najprościej. Po prostu postanowiłem podpisać się z dużym wydawcą, czy z jakimś topowym wydawcą u nas, który się literaturą piękną zajmuje, a to jest proces długotrwały i bolesny i nie mam jeszcze umowy podpisanej. Nie chcę tych samych projektów kontynuować, nie dlatego, że źle mi było, czy się obraziłem, tylko tak sobie to wymyśliłem. Po prostu nie mam więc w tej chwili jeszcze terminu premiery. To wymagało ode mnie też jakiejś zmiany, takiej dynamiki tworzenia i wymagania od siebie i stawiania deadline'ów. Po prostu w tym roku moja książka się nie okaże. Trochę mnie to na początku bolało, a teraz mi z tym dobrze. Książka jest gotowa. Ja czekam na to, co się na rynku z nią wydarzy. Natomiast piszę sobie i pracuję, jestem w takim projekcie i piszę opowiadanie, które ma stworzyć świat do scenariusza, z którego być może powstanie coś, co się na deskach wystawi. Fantastyczny projekt, ale mówić nic o tym nie mogę. Kompletnie nie mój świat. Taki trochę kawkowski, można powiedzieć. Taki bardziej Kafka. Bawię się rewelacyjnie przy tym.
To o więcej nie pytam, żeby nie zapeszać. Lena Grau, troszeczkę już wiemy.
Tak, troszeczkę już wiemy, czyli będzie nowa seria, nowy bohater, Szczecin, Świdwin. Planuję 3 tomy. W tym roku, tak jak u Marcina, raczej nic się nie wydarzy, nie będzie premiery, ale deadline
ale nazwiska
jest.
Też już są. Niektóre.
Nazwiska są, tak, dzieci pomagają, także ja siedzę, klikam w tramwaju. Myślę, że po wakacjach powinnam skończyć. Więc wszystko idzie do przodu.
To co poleca Lena Grau? Do posłuchania i do przeczytania w wakacje. Cóż, może ja być też dla dzieci.
Do przeczytania raczej, bo ja nie słucham audiobooków. Dla dzieci polecę serię, którą mi poleciła Monika Wilczyńska. To jest seria o psie detektywie Heinza Janisza chyba.
Niemieckiego autora, tak.
Tak, o panu Jaromirze. Dzieciaki bardzo chętnie to czytały i to były świetne powieści. Nawet szukaliśmy, czy nie ma więcej, ale nic nie znaleźliśmy. No tak samo zresztą Marka Stellara Chaosa też się świetnie czytało. U mnie dzieci też idą powieści detektywistyczne. Także to tutaj to mogę polecić. A ja obecnie czytam, jestem w trakcie czytania najnowszej powieści Roberta Małeckiego. Akurat Krótka noc, długi krzyk, jeśli nic nie pomyliłam. Chyba to polecę.
To ja też mam to w planie na wakacje.
Tak. I jeszcze zamierzam przeczytać Zieloną Milę Kinga, bo sobie w antykwariacie kupiłam. I oglądałam wiele razy, ale nie czytałam i to jest taki mój plan wakacyjny.
Marcin?
To ja polecam czytać to, co nas sprawia przyjemność przede wszystkim, ale powiem, co przeczytałem w ciągu ostatniego miesiąca. Dwa razy Myśliwskiego, Pałac Myśliwskiego i Uchy Gielne, to skończyłem. No dla mnie przygoda fantastyczna, chociaż przy tym pałacu się troszkę namęczyłem, to przyznaję. Chociaż jestem miłośnikiem tego typu literatury, to być może nie był to dobry dzień na pałac. Ucho kapitalne, genialną przyjaciółkę Eleny Ferrante. Fajnie, ale chyba tutaj skończę przygodę, chociaż dyskutowaliśmy długo z Marzeną z Mandali, czy, bo to pseudonim przecież, czy tak naprawdę pisze to facet czy kobieta. Markeza, Miłość w czasie zarazy przeczytałem i teraz zawsze mylę Aleksandrę, ale to jest Aleksandra, nie Agnieszka Zielińska, Syreny mają ości, a wczoraj się wziąłem za Sapkowskiego, bo stwierdziłem, że jest pora na trochę więcej rozrywki, chociaż on też cudownie pisze. Natomiast jeśli
Czyli
chodzi...
każde wakacje to Sapkowski?
Tak. Zawsze się kończy Sapkowskim. Natomiast jeśli chodzi o książki dla dzieci, ja też nie słucham audiobooków. Po prostu nie lubię najzwyczajniej w świecie. Natomiast wakacje i podróżowanie nasze rodzinne kojarzy mi się słuchanie z audiobooków dla dzieci. I wróciłem kilka dni temu z wakacji i wysłuchaliśmy Chmielewskiej. Fantastyczne książki, przygody Pawełka i Janeczki. Więc z moją Janeczką wysłuchaliśmy. Tytułów nie pamiętam, ale jedna siedziała w Polsce, druga siedziała chyba w Algierii. Rewelacyjne rzeczy, cudownym językiem napisane i wciągają tak, że podróż nawet najdalsza szybko leci. I świetnie przeczytane. Oczywiście nie pamiętam przez kogo.
To jest świetny pomysł na podróż z dziećmi, które najczęściej trudno gdzieś tam okiełznać właśnie w trasie, szczególnie jak trwa bardzo długo. I to audiobooki tutaj załatwiają często sprawę. A w przypadku Rafała Gliny polecenie?
No ja niezmiennie polecam książki Ionesbo. To nie jest tylko cykl o Harrym Hule, ale też ma dużo innych pojedynczych książek, jak chociażby Łowcy Głów, świetnie napisane, dynamiczna, z humorem. Ja uwielbiam słuchać audiobooków, aczkolwiek teraz czytam, co może się wykazać dziwne, bo powinienem to czytać już dawno temu, trylogię Millennium Stiga Larssona. Strasznie grube, ale muszę...
Ale szybko się czyta.
To jest seria, którą przeczytałem, muszę powiedzieć.
Pierwsza, jedna jedyna.
Nie jedna jedyna, ale też krótka. To.
Pierwsza część poszła szybko, druga trochę wolniej idzie. No to polecam bardzo. Ja już mam dorosłą córkę, więc nie za bardzo polecam książki dla dzieci, ale ostatnio w Stargardzie na Hanzie poznałem autorkę Aleksandrę Brambor-Rutkowską i polecam jej Pompona na tropie upiora w Filharmonii.
Też polecamy, to też jest książka, która się ukazała pod patronatem Radia Szczecin. Jeszcze chciałam właśnie o niej tutaj króciutko powiedzieć, ale zaraz wymienię te tytuły, więc tym bardziej tę książkę polecamy. Może kiedyś też będzie taka akcja w Stargardzie. Na razie to jest akcja, która się dzieje w Szczecinie. Ja też jedną taką powieść, którą ostatnio skończyłam, polecę i naprawdę to jest kawał dobrej historii i to zarówno amerykańskiej, jak i polskiej, jak się okazało, co dla mnie było zaskoczeniem. Antidotum Karen Russell, to jest amerykańska pisarka i naprawdę powieść, która bardzo wciąga. Także jeżeli nie macie pomysłu na wakacje, nie wiem, czy jest audiobook, ale książkę rzeczywiście warto przeczytać. A ja jeszcze powiem o tych książkach, które się ukazały pod radiowym patronatem. Mam nadzieję, że o którejś nie zapomnę. To jest ta książka, o której już tutaj pan Rafał powiedział, czyli Pompon na tropie upiora w Filharmonii Aleksandry Brambor Rutkowskiej. To jest także książka Anny Sakowicz, Leonie i Aleksander. To jest już wspomniany Granicznik i Martwe Mleko oraz książka Rafała Gliny, Martwi też mówią, ale te Filipinki, od których zaczęliśmy, to też jest książka, która ukazała się pod patronatem Radia Szczecin. Nawet logo jeszcze takie trochę stare sprzed lat. Ostatnia książka, która się ukazała pod naszym patronatem, to jest taki zbiór reportaży, który ukazywał się w Gazecie Wyborczej. To są 3 tomy z archiwum Esz, to też było w formie audiobooka na antenie Radia Szczecin i można te historie również na naszej stronie znaleźć. Takich książek naprawdę mamy sporo. Czy wy wtedy, kiedy widzicie, że nie wiem, ktoś poleca, to zwracacie na to uwagę, czy wolicie sobie sami gdzieś tam w tych fiszkach, czy na półkach księgarskich czegoś wyszukać, czy korzystacie z polecajek?
Ja korzystam bardzo z polecajek tych osób, które wiedzą, co lubię. I to jest doskonałe. Dlatego lubię kupować w szczecińskich księgarniach kameralnych, bo tam dziewczyny wiedzą, co mi doradzać. Więc kiedy idę czy do Mandali, czy do Kamienicy w Lesie, to ja wiem, że wyjdę z tym, czego potrzebuję i polecam mieć takie cudowne miejsce dla siebie.
No właśnie, a wy korzystacie z polecajek? Jeszcze tak króciutko na zakończenie.
Ja robię podobnie jak Marcin, więc albo czytam to, co lubię, plus to, co usłyszę z polecenia osób, które mnie znają i wiedzą, co polecić.
Rafał Glina?
Ja jak zaczynałem pisać Jednorożca, czyli to było już ponad 2 lata temu, w ogóle nie czytałem polskich autorów, nie mówiąc już nawet o kryminałach, więc musiałem skorzystać z polecajek pani bibliotekarki u mnie w Suchaniu i się okazało, że świetnie mi poleciła całą serię Przemysława Piotrowskiego i to też od tego było, się zaczęło moja przygoda z polskimi kryminalistami.
To słuchajmy i księgarek, i bibliotekarek, bo mają dużo do polecenia. My polecamy także inne książki dla dzieci, także książki Moniki Wilczyńskiej, które również ukazały się pod patronatem Radia Szczecin. Bardzo wam dziękuję za przyjście do studia. My się w Książce na Lato słyszymy za tydzień, także po 21:00. Elena Grau, Marcin Grzelak i Rafał Glina byli dzisiaj naszymi gośćmi. Joanna Skonieczna, Mariusz Tałajkowski. Do usłyszenia.